Ach, ten poniedziałek. No, w sumie nie jest aż tak źle, drodzy Państwo, bo jakby tak przyjrzeć się sprawie, to już ponad 50% poniedziałka minęło, więc poniedziałku minęło, więc połowa już za nami, teraz już tylko z górki.
W środku dnia.
7 czerwca, poniedziałek, dzień dobry Państwu. Jarek Pachczyński program realizuje, Wojciech Chmielewski przed mikrofonem. A dzisiejszy temat, bardzo ciekawy. Rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. Nastolatka na szczepienia można zarejestrować m.in. przez bezpłatną linię, infolinię 989, przez e-rejestrację oraz przez stronę e-pacjent.gov.pl lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Osoby uprawnione mają już wystawione e-skierowania, to są osoby urodzone, znaczy, które już mają ukończone 12 lat. Szczepienia będą odbywały się w powszechnych i populacyjnych punktach szczepień, a od września także w szkołach. W sumie program szczepień dzieci powyżej 12 roku życia obejmie ponad 2,5 miliona osób. Szczepienie osoby niepełnoletniej może odbyć się wyłącznie za zgodą rodzica. W Polsce do tej pory w pełni zaszczepiono ponad 8 milionów osób, a ogólna liczba wykonanych szczepień przekroczyła 22 miliony.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że teraz szczepienia będą odbywały się w punktach powszechnych i populacyjnych, a od września w szkołach.
Ta grupa wiekowa to jest mniej więcej ponad 2,5 miliona osób, więc dość duża populacja, którą powinniśmy także zaszczepić.
Dr Wojciech Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że dzieci i młodzież również chorują na COVID-19.
Minionej wiosny w moim oddziale leczyłem dzieci poważnie ciężko chorujące na COVID. To były z reguły nastolatki. Miejmy na uwadze to, że większość dzieci choruje łagodnie, ale są dzieci, które mogą zachować niezwykle poważnie zagrożeniem życia włącznie.
W Polsce liczba osób w pełni zaszczepionych to ponad 8 milionów, a ogólna liczba wykonanych szczepień przekroczyła 22 miliony. Barbara Góra, Polskie Radio.
Czy zdecydują się Państwo na szczepienie swoich dzieci, nastolatków w grupie 12-15? Dziś sporo informacji na ten temat i zanim poproszę Państwa o telefony, mam dwie rozmowy. Na początek jednak o krótkim wywiadzie, którego 3 dni temu dla salonu 24 udzielił profesor Grzegorz Gielerak, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie. Mówił o tym, że nie jest zwolennikiem szczepień coraz młodszych populacji. Mówił profesor tak. W przypadku osób dorosłych została przebadana aż 15-krotnie większa grupa pacjentów. Możemy więc obiektywnie wypowiedzieć się na temat bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki. Poza tym korzyść ze szczepienia będzie dzieci. Będzie niewspółmiernie mniejsza niż korzyść ze szczepienia dorosłych. Owszem, zwiększy się ogólna liczba zaszczepionych, ale jeśli poziom wyszczepienia osób 60+ będzie nadal niski, to właśnie te osoby będą najbardziej narażone w przypadku zwiększenia zachorowań. Jeśli dojdzie do czwartej fali wirusa, to nie dzieci będą zajmować respiratory i łóżka szpitalne, więc nie zasłaniajmy się dziećmi, chcąc walczyć z wirusem, mówił profesor Gielerak. O ile decyzję o szczepieniu dorosłych każdy podejmuje samodzielnie, o tyle w przypadku dzieci zrobią to rodzice. Jako rodzice zdajemy sobie sprawę, zadajemy sobie więcej pytań. Jesteśmy bardziej ostrożni, no bo żaden normalny rodzic nie chce zaszkodzić swojemu dziecku. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Jacek Wysocki, pediatra, specjalista chorób zakaźnych u dzieci.
W zasadzie decydują rodzice i z wielu źródeł, które tutaj się słyszy, mówi się, że zawsze no, rodzic podejmuje decyzję, no ale rodzic podejmuje te decyzje na podstawie tego, co usłyszy, zobaczy, przeczyta. Jakie są najważniejsze rzeczy, które rodzic powinien sobie przemyśleć, decydując się na to, czy szczepi, czy nie szczepi dziecko?
No tu jest kilka argumentów. Taki argument wakacyjny to możliwość jednak swobodnego poruszania się z dziećmi. No ludzie są spragnieni wyjazdów wakacyjnych i to tych wewnątrz kraju i tych nawet zagranicznych. No jednak ruszając się gdzieś poza swoje miejsce zamieszkania, dobrze by było, żeby dzieci były zabezpieczone i to jest pierwszy argument. Tak naprawdę dla ekspertów bardzo ważny jest drugi argument, to jest kwestia jesieni. Co się wydarzy w Polsce jesienią, jak ruszą szkoły? Myśmy naprawdę z wielkim bólem oglądali te zamknięte szkoły przez rok i dzieci to odczuły bardzo boleśnie, że do szkół nie chodziły. No, zabezpieczenie tej populacji szkolnej, zaszczepienie, no to jest pewna gwarancja, że te szkoły nie będą zamykane znowu od jesieni. I to moim zdaniem jest bardzo ważny argument. W tym momencie pamiętajmy, że jeżeli będzie pozostałych kilkanaście milionów Polaków, Polaków zaszczepionych, to ten wirus będzie atakował tych wrażliwych, czyli będzie atakował dzieci i młodzież. I choćby one chorowały w miarę lekko, w miarę, bo to nie zawsze tak jest, no to będą niestety ogniska epidemiczne w szkołach, przedszkolach i będą znowu zamknięcia. A trzecia rzecz, z którą my się zmagamy w tej chwili, to są te zespoły pokowidowe u dzieci. Jest taki zespół wieloukładowej reakcji zapalnej po COVID-zie, który dla dzieci jest bardzo ciężki. I on przychodzi po przejściu COVID-u, który nieraz przechodzi tak niezauważenie dla rodziców. Dziecko ma jakiś stan podgorączkowy, nic wielkiego się nie dzieje, a kilka tygodni później, to jest tak między 2 a 8 tygodni, zaczyna się taki zespół pokowidowy z ciężkim uszkodzeniem mięśnia sercowego, płuc, wątroby. Te dzieci są naprawdę w ciężkim stanie. No ich nie ma dużo, ale w ciągu roku tośmy w Polsce zarejestrowali takich dzieci prawie 500, więc one się niestety pojawiają i właśnie każdy szpital dziecięcy takie dziecko w tej chwili ma. Więc to byłby trzeci argument, dla których warto by było te dzieci szczepić.
Nie chciałbym na przykład, żeby takie informacje się pojawiały jak teraz, że no tam w wyniku szczepienia zmarło ileś osób. Oczywiście nie wiemy, czy to w wyniku rzeczywiście szczepienia, czy były jakieś inne okoliczności, no ale wie pan, o co chodzi. No tutaj będziemy bardziej wrażliwi i to będzie bardziej dramatyczne takie informacje.
Trudno, żebyśmy uniknęli takich sytuacji, jak były w przeszłości, że po szczepieniu jakieś osoby umierają. Jeżeli zaczynaliśmy szczepić w grupie 80+, 70+, no tam to jest znacznie bardziej prawdopodobne. Jeśli chodzi o dzieci, to one startują w wyjątkowo dobrej sytuacji, bo proszę zwrócić uwagę, że zanim ta szczepionka doszła do dzieci, no to już ileś milionów ludzi na świecie jest zaszczepionych. No w Polsce mamy kompletnie zaszczepionych 7 milionów, więc to są setki milionów ludzi na świecie i to naprawdę była okazja już poobserwowania, co się dzieje. I proszę zwrócić uwagę, w jakiej kolejności te dzieci są szczepione. Najpierw byli 16-17-latkowie, teraz badania pozwoliły, żeby 12-latków włączyć. Ciągle nie włączamy jeszcze młodszych. Dopóty nie będziemy mieli pewności, że te szczepienia są bezpieczne, no na pewno ich nie włączymy.
Profesor Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, kilka dni temu mówił o tym, że jednak jest tutaj pewien problem z dziećmi, dlatego że on jakby zdecydowanie powiedział, że się powinno tutaj jakby odkładać te szczepienia. Jak się pan do tej wypowiedzi odniesie?
Ogromnie cenię pana profesora Gielerka, ale nie jest ani pediatrą, ani specjalistą chorób zakaźnych, więc powiem, że się z nim nie zgadzam po prostu. Kto leczył dzieci, chociażby z tym wieloukładowym zespołem zapalnym, a ja też jako pediatra obserwowałem te dzieci szkolne, które nie wytrzymywały tego zamknięcia. My mamy dzisiaj ogromny napór na psychiatrię dziecięcą, na przykład. To jest cena, którą się za to płaci. To jest jakby jeden argument, a dowodów na to, że u zaszczepionych dzieci pojawiały się jakieś niepokojące objawy oboczne, nie ma żadnych. Więc każdy rodzic musi to wybrać, co wiemy, a o czym spekulujemy.
Profesor Gielerak tłumaczył to w taki sposób, ja oczywiście nie jestem lekarzem i tego tak nie powiem jak on, ale tak. chodzi o to, że wirus, kiedy dostaje się, wirus koronawirus dokładnie, kiedy dostaje się do naszego układu oddechowego, to on w jakiś sposób atakuje te takie przyczółki, mówiąc krótko, i u dzieci te przyczółki są bardziej jakby odporne na tego koronawirusa. A z drugiej strony, kiedy słyszymy, że jednak szczepienia mogą powodować zapalenie mięśnia sercowego, no to jakby jest to ryzyko większe niż korzyść. On to tak tłumaczył przynajmniej. Jak się pan do tego odniesie?
No to proszę położyć na szali te zapalenia mięśnia sercowego, które wystąpiły u młodych ludzi w liczbie kilkunastu przypadków na kilkadziesiąt milionów zaszczepionych ludzi, tak? I proszę położyć na drugiej szali zgony po COVID-zie. W Polsce, licząc całą populację, to u nas mniej więcej 3% na każdych 100 chorych 3 osoby zmarły, tak? No proszę porównać. No to jest tak, jak wie pan, wziąć ze stołu 100 zł i próbować je wygrać w totolotku, nie? To jest różnica chyba trochę.
Rodzice mają prawo mieć wątpliwości. Oczywiście. Zawsze jest to jakieś ryzyko. Mówił pan tutaj o tych kwestiach, które należy rozpatrzyć. A co w przypadku dzieci, które no mają jakieś stałe choroby, mają jakieś schorzenia, czy również one powinny być szczepione?
Znaczy tam, gdzie rodzice mają wątpliwości, to by była moja rada, to porozmawiać z lekarzem, który leczy przewlekle to dziecko, tak? Dlatego, że on wie najlepiej, jakie leki używa, jaki typ zaburzeń u dziecka występował i on doradzi. I teraz trzeba powiedzieć w ten sposób, że jeżeli my mamy jakąś pulę, chyba niedużą, ale dzieci, które no, nie będzie można szczepić, czy będziemy mieli bardzo duże wątpliwości, to ich bezpieczeństwo zdrowotnictwo będzie zależało od tego, czy ci wszyscy zdrowi się w koło zaszczepią, tak? Bo jeżeli się zaszczepią, to te dzieci będą mogły zostać niezaszczepione. Jeśli nie, to będziemy je narażali na bardzo ciężki przebieg choroby.
Panie profesorze, dzieci nie były dotychczas szczepione tego typu szczepionkami mRNA. Dotychczas były szczepionki wektorowe, które były bardzo dobrze przebadane przez lata. Zresztą mówimy o tych szczepieniach także obowiązkowych, które są w Polsce. Myśli pan, że te szczepionki właśnie mRNA dla dzieci będą tak samo bezpieczne jak dla dorosłych?
Ja myślę, że one tak, że one są wyjątkowo dobrze przebadane, bo myśmy, wie pan, w ostatnich latach nie mieli takiej sytuacji, żeby na tak olbrzymich populacjach setek milionów ludzi nagle sprawdzić jakąś szczepionkę. No takich możliwości to myśmy nie mieli. Pandemia wywołała, dała taką możliwość ich zweryfikowania i one się okazały bardzo bezpieczne. My o nich w dalszym ciągu różnych rzeczy nie wiemy. Na przykład, jak długo ta odporność się będzie utrzymywała. Cały czas śledzimy, jak nowe warianty wirusa, czy są, czyli zakażenie przed nimi jest zabezpieczone przez te szczepionki, czy nie. Tego się uczymy, ale co do bezpieczeństwa, to już na dzisiaj widać, że to są bezpieczne i myślę, że ta lekcja COVID-u w ogóle zmieni trochę świat szczepień w przyszłości, że będzie więcej tych szczepionek mRNA, bo one są prostsze w produkcji, szybciej można przestawiać je, także to jest chyba technologiczna przyszłość w szczepieniach.
Ale to, co pan powiedział, to trochę jednak jest też argument na młyn antyszczepionkowców, że jednak uczestniczymy w jakimś eksperymencie medycznym cały czas.
A czy ktoś, kto chodzi między chorymi i nie uczestniczy w eksperymencie medycznym? Proszę zobaczyć na tych, co chodzili i 74 tysiące ludzi Polaków doznało tego eksperymentu i nie ma ich na świecie. No mówmy o tym. Wspominajmy to.
Czy ma pan jakieś dane takie dotyczące tego, ile spośród osób, które zostały zaszczepione, potem zachorowało i ewentualnie były także zgony? Czy są jakieś takie dane medyczne w Polsce czy na świecie?
Znaczy, obserwowaliśmy te dane z Polski i były zachorowania, bo to między innymi najdłużej to widzieliśmy wśród pracowników służby zdrowia, którzy byli pierwsi szczepieni. Zdarzają się zachorowania, ale one są bardzo lekkie. Nie słyszałem o kompletnie i prawidłowo zaszczepionej osobie, która by z powodu COVID-u musiała trafić do szpitala. Także to mówi o tym, że one przynajmniej chronią przed ciężkimi postaciami tych zakażeń. Natomiast nie gwarantuję do końca, że nie zachorują, bo zachorowania łagodne u tych ludzi się zdarzają jednak.
Naszym gościem bardzo dziękuję. Był profesor Jacek Wysocki, pediatra, specjalista chorób zakaźnych u dzieci. 61 865 4654. Czy państwo będą szczepić swoje dzieci? Czy mają państwo jakieś obawy związane z podaniem właściwie dziecku? No, jakby nie było 12 lat, to jeszcze, mimo że nastolatki, to już każdy rodzic myśli sobie, no dziecko w końcu moje. Czy nie mają państwo jakichś obaw? Czy też zrobią to państwo ze względu chociażby na wakacyjne wyjazdy? Czy te informacje, które są, czy są dla państwa wystarczające, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji odnośnie szczepień dzieci? 61 865 4654, audycja W Środku Dnia, Radia Poznań. Zanim kolejna rozmowa, to odbierzemy telefon tym razem od pana Piotra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa. Właśnie włączyłem, jadąc do pracy, radio i słuchałem, no myślałem, że to pewnie jakaś osoba kształcona, ale tutaj trochę sarkastyczna będzie moja wypowiedź, dlatego że wątpiłem, czy ten pan profesor chodził kiedyś do szkoły średniej, bo gdyby chodził do szkoły średniej, to by się dowiedział, co to jest pandemia. Pandemia była wtedy, kiedy powiedzmy w latach zamieszkły w XIII, XIV wieku czy XV, całe wioski padały, więc nie mamy pandemii, mamy choroby oczywiście i tak dalej, ale to nie jest pandemia. Bo
panie,
pandemia
tutaj, panie Piotrze, no, pandemia, ale nazwa pandemia to jest związana z zakresem występowania danej choroby, a niekoniecznie z tym, czy wioski.
No to raczej z uzmiernością miał związek, no ale wracając do szczepień, zawsze może trochę od tyłu i też sarkastycznie, wczoraj czytałem na temat nieruchomości w Grecji i w Chorwacji. I w jednym z komentarzy dosyć mi się spodobał, oczywiście to akurat będzie o tym, jak na stosunek do szczepień. Ktoś napisał, że no będzie dosyć dużo tych mieszkań i tych nieruchomości, dużo tańszych po tym, jak ci ludzie po szczepionkach pomierają.
Także, po szczepionkach, jeżeli szczepion... a po koronawirusie nie umierają.
Dobra, ale teraz pytanie, tak. Mam kolegę, który jest patologiem, on mi powiedział kiedyś, że 70-80% wystawianych, bo ja powiedziałem, że ludzi, kto i to wie, na co kto umarł, jest błędny diagnoz w Polsce. I teraz pytanie, czy ci, którzy pomierali, mieli robione... była robiona sesja zwłok, bo wtedy byśmy dopiero mogli powiedzieć, jaka jest statystyka prawidłowa, jaka jest prawdziwa raczej.
Panie Piotrze, znaczy trudno mi się do tego odnieść, natomiast liczba zmarłych na początku tego roku była dwukrotnie prawie większa niż w poprzednich latach, więc to jakby świadczy o czymś, że coś jest nie tak. Więc nie wiem, czy to jest dobry trop. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o szczepieniu dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Nie wiem, czy pan ma dzieci w tym wieku? Ma pan dzieci w tym wieku?
Moje dziecko jest dwa razy starsze, ale mam wnuki akurat, także nie będę oczywiście, zresztą mamy taki stosunek, jak zresztą pan słyszy, chociaż nie wszyscy mają zimę podziemny pogląd, natomiast każdy ma wolną wolę, no ale zdecydowanie nie. I no obym się mylił, ale jeżeli faktycznie będą jakieś bardzo poważne problemy po tych szczepionkach, no to dopiero wtedy państwo będziecie audycję prowadzili za jakiś czas, co było i dlaczego się tak wydarzyło i kto miał rację, a oczywiście nie chodzi o to, kto ma rację, bo oby mieli rację ci, którzy wszystkim dobrze życzą i obym ja się mylił, jeżeli chodzi o szczepionki. Natomiast no mam bardzo duże wątpliwości, co spowoduje oczywiście dalsze poszukiwanie. No, zresztą wie pan, no, przecież jest sporo lekarzy, i również profesorów i nie tylko profesorów, którzy mają stosunek do szczepionek negatywny i to we Włoszech, w Niemczech. No, temat trudny, ale no, życzę powodzenia.
Również życzę panu dużo zdrowia. Dziękuję. 61 865 4654. Pani Ania, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że się bardzo cieszę, że nie mam dziecka w tym wieku i dziecko musi samo podjąć taką decyzję.
Pani dziecko, czyli...
Moje dziecko. Tak, jest dorosły i sam podejmie, bo ja chyba bym... Z jednej strony, no może tak, bo jak się słyszy o tym, ale z drugiej strony i o tym mięśniu sercowym i ja myślę, że ja bym się nie zdecydowała, żeby zaszczepić dziecko. Ale nie, jestem w tej sytuacji, także to podkreślam. Aha.
Dziękuję pani Aniu. 618-654-654. Pan Marcin, ale chyba się pan Marcin rozłączył. Może pan Marcin spróbować w takim razie raz jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry, to ja.
To pan, dzień dobry.
Się połączyłem po raz kolejny.
Zaraz potem pan Wojciech, tak, proszę bardzo.
Nie, widzi pan, no tak to jest, że ten poprzedni pan, który jest tym antyszczepionkowcem i takich ludzi, takich ruch jest dużo.
Panie Marcinie, może pan tylko ściszyć radio, bo troszkę nam się sprzęgło.
Już nie ma. I widzi pan, to jest tak, że czego by nie taka osoba nie przeczytała, nie zobaczyła, choćby ten dzisiejszy wynik zakażeń, on się pewnie zmieni za tydzień. To jest przez ten drugi weekend, ale to jest tak, to jest norm. To, że powiedzmy jest to wpisane w ten cały przebieg tej choroby, że trochę tam się gdzieś tam ludzie pozakażają. Chociaż jak nie ma za bardzo od kogo. Czyli...
Ale mówi pan o tym, że jest bardzo mało w tej chwili, tak?
Tak, jest bardzo mało. No i dlaczego jest bardzo mało? Bo nagle dla tych wszystkich antyszczepionkowców nagle staliśmy się supermenami odpornymi na ten wirus, którego oni uważają, że go nie ma. Mnie to takie coś denerwuje, bo sam to przyszedłem. Zresztą rozmawialiśmy kiedyś prywatnie i pan mówiłem, że strasznie to przyszedłem. Nie musiałem skorzystać z pomocy szpitala. Ale to nie była zwykła grypa. Nigdy nie byłem tak bardzo chory.
Panie Marcinie, ale ma pan dzieci w wieku 12-15, zdaje się.
Tak, dokładnie takie mam dzieci i dokładnie też będę za tym, żeby je zaszczepić. Oczywiście też chcę skonsultować to z lekarzem. Bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie podjąć taką decyzję nie gdzieś tam samemu na podstawie Facebooka i wszystkich tych... dziwnych grup, które próbują udowodnić, że w sumie nic się nie dzieje, że to Bill Gates nam wszczepia jakieś chipy i będziemy teraz robotami, no bo dla mnie to jest debilizm górnych lotów, tak. Mimo wszystko niech sobie ci ludzie tak myślą, to ja mam takie zdanie, że są debilami.
A nie, Marcinie, mimo wszystko sobie krzywdy intelektualnej.
Ale chodzi o nasze bezpieczeństwo. Wszystko wskazuje na to, że szczepienia jak gdyby powodują spadek zachorowań. Prawda? To nie jest spadek zachorowań spowodowany, bo zaczęło świecić słońce i albo że mamy wysoko w kościołach, albo w ogóle takie rzeczy, prawda?
Panie Marcinie, ale to tak można by też powiedzieć, no zmieniła się pogoda, tak jak w zeszłym roku i spadła liczba zachorowań. No też nie było szczepionki rok temu i też było mniej w czerwcu.
Było mniej, ale dlaczego było mniej? Bo byliśmy pozamykani w domach, prawda? Nie było tak puszczonego, nie puścili na tak. Sami się puściliśmy na wakacje. I sami doprowadziliśmy do takiego wzrostu zachorowań i te wszystkie reportaże i w radiach, i w telewizjach, i w internetach o tych cmentarzach, gdzie pola się po prostu powiększają co 5 minut, to skąd to się wzięło? Tak, to się wzięło znikąd. I można sobie mówić, nie, to nie jest pandemia, się nie chodziło do szkoły, się nie wie, co to pandemia. Nie, no oczywiście, to jest naturalna sytuacja, nie szczepmy się najlepiej, nic nie róbmy.
Panie Marcinie, ale jeszcze o jedną rzecz jako ojca chcę pana zapytać, bo tak, siebie mógł pan zaszczepić, proszę bardzo, pana tak. Decyzja, ryzyko bierze pan na siebie, ale w przypadku dzieci... Mówię to także z perspektywy swojej jako ojca. Zawsze jest to gdzieś z tyłu głowy ryzyko, że no to jednak gdyby odpukać, coś nie daj Boże się wydarzyło, no to ja tak podjąłem tę decyzję.
Wie pan, taką samą decyzję podjęliśmy, jak się dzieci urodziły na szpitalu i trzeba je było zaszczepić. Chociaż to są niby obowiązkowe, a wie pan, ile ludzi nie szczepi na te obowiązkowe, prawda? Są grupy, gdzie sobie robią te takie party różne tam ospowe i nieospowe i że chcą pokazać, że coś nic się nie dzieje. Ludzie są naprawdę dziwni. Ja mówię, trzeba komuś wierzyć i nie można w każdym widzieć i w prawniku, i w lekarzu wroga, bo to jest bardziej od nas wykształcony i będziemy go uważali za naszego wroga, to ta droga prowadzi donikąd w takim razie. Ja tak jak powiedziałem, chcę konsultować to z lekarzami, z pediatrą. Może skieruję jakieś badania, może w końcu za chwilę zacznie się coś dziać z tym, żeby można sobie jakoś się do tej szczepionki przygotować. Ja się przygotowałem, bo chciałem wiedzieć z powodu moich, powiedzmy tam, przebyłych operacji, mam nieraz, nie wiem, zakrzepowe takie problemy, czy mi to nie zaszkodzi. No i żyję.
Panie Marcinie, długiego życia panu życzę, w zdrowiu i pańskim dzieciom również. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Panie Wojciechu, dzień dobry.
Panie Marcinie, no jako lekarz muszę powiedzieć, że super pan odpowiedział i ja pańskie poglądy oczywiście podzielam. Natomiast koronawirus jest łatwy w leczeniu. Natomiast najgorsze są
powikłania.
Ja sam pamiętam, znam wypadek po zwykłym szczepieniu grypy. Ktoś tam się nie zaszczepił, 24 lata chłopak czeka na przeszczep serca z powodu powikłania. Dlatego jestem zwolennikiem szczepień powszechnych, obowiązkowych. Tak zwalczyliśmy ospę, inne choroby zakaźne i w ten sposób doszło do wzrostu zakażeń na Odrę, na przykład ponieważ dużo osób zrezygnowało ze szczepień. Natomiast taki chciałbym znany bardzo jedną maksymę powiedzieć. Punkt pierwszy. Słuchaj autorytetu. Jeżeli punkt drugi masz wątpliwości, tak punkt pierwszy. Cześć, dziękuję.
Pozdrawiamy pana doktora Wojciecha. Pan Krzysztof, dzień dobry.
Witam. Wie pan co, tak szczerze mówiąc, akurat słyszałem pana profesora wypowiedź, że mając troszeczkę w rodzinie lekarzy i tutaj akurat w sobotę była też kuzynka, która jest neonatologiem, mówi jedno, a ponieważ sam jestem osobą, która pamięta Heinemedidę, chorobę i miałem to szczęście, że już byłem w roczniku, który już był obowiązkowy. Natomiast moi koledzy, którzy byli tylko o rok starsi, miałem wielu kolegów, którzy, przepraszam, było niepełnosprawnych z powodu porażenia polio, tak? Wtedy też było tylko ten. I wtedy myśmy widzieli to. Natomiast teraz, ponieważ pewne rzeczy nie widzimy, w związku z tym nam się wydaje, że to jest wyimaginowane, że to jest teoretyczne. Tak jak pan słusznie zauważył, pandemia jest efektem skali występowania, a nie ilości. W związku z tym mieliśmy pewne pojęcia i zacznijmy, mówię również państwo i zapraszając fachowców, mówić zero-jedynkowo. To jest to, a to jest ten. No niestety istnieje zawsze jakaś grupa kontestatorów, natomiast ja sobie zdaję sprawę, że rodzice muszą podjąć w imieniu dzieci odpowiedzialność, ale tak samo w wielu sytuacjach, bo tym się różni rodzicielstwo rozsądne od, przepraszam, już nie chcę używać jakichś tam porównań, które nie są w tym względzie istotne. Po prostu na tym polega rodzicielstwo.
Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję za ten telefon, bo trafił pan dokładnie w to, co chciałem w dzisiejszej audycji osiągnąć. To znaczy nie przekonywać państwa absolutnie na siłę do tego, żeby szczepić dzieci, tylko jakie racjonalne przesłanki państwo muszą rozważyć, żeby taką decyzję podjąć. I to państwo będą podejmować tę decyzję, nie ja, nie pan doktor profesor Jacek Wysocki, ani żaden inny lekarz. Pani Teresa, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, zanim ja powiem, jakie jest moje zdanie, to chciałabym powiedzieć doświadczenie mojego życia. Ja się znam na gotowaniu rosołu, zupy i tak dalej, tak? Natomiast pan profesor Wysocki jest dla mnie ogromnym autorytetem, ponieważ moja córka w dzieciństwie zachorowała i to tak poważnie, że wtedy nikt nie myślał o tym, że ona będzie lekarzem. Pan profesor Wysocki ją wyprowadził, dzisiaj jest anestezjologiem pracującym aktywnie na sali operacyjnej. Także wierzę, ufam panu doktorowi, profesorowi Wysockiemu, bo to jest lekarz z doświadczeniem ogromnym. Od profesor Piekowej się uczył i no nie można słuchać Goździkowej. Jasne, że rodzice podejmują decyzje, jasne. Ale proszę sobie wyobrazić, nie chodzimy i nie szczepimy dzieci. No co by się działo? Wszystkie polio, ospy, odry, no ludzie kochani, opamiętajmy się, ja nie będę hydrauliki naprawiać, bo się na tym nie znam, tak?
Ale zupę pani dobrą gotuje pewnie.
No,
tak jak pani mówiła na początku.
Że panu redaktorowi Ogórkiewiczowi mogłabym się ukłonić. swojego zupy na tarasie. Wspominam serdecznie. Pozdrawiam, miłego
dnia. Bardzo dziękuję pani Tereso. Dziękuję także za ten głos w dzisiejszej dyskusji. Przypomnę, profesor Wysocki na początku tutaj odpowiadał na wątpliwości dotyczące tego, czy szczepić dzieci w wieku 12-15, bo przypomnę, od dzisiaj takie dzieci można rejestrować. Zanim od pana Marcina odbiorę telefon, to jeszcze tylko powiem, jest pewna zmiana tylko w tym programie szczepień polegająca na tym, że dotychczas były to rocznikowe przedziały, natomiast teraz jest tak, że dziecko musi mieć skończone 12 rok życia, czyli jeżeli ma urodziny na przykład we wrześniu, to dopiero od września będzie mogło się zaszczepić, te 12 oczywiście urodziny, dopiero będzie od września mogło się zaszczepić na koronawirusa. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. Nie jestem lekarzem, jestem prawnikiem, na tym się znam. Także obserwuję, jak zachowują się lekarze w mojej rodzinie, którzy mają dzieci w wieku 12-15. Wszyscy są zdecydowanie za, wszystkie rodziny są zaszczepione i uważam, że jeżeli ktoś się jakby nie specjalizuje w danej dziedzinie, powinno się właśnie gdzieś tam słuchać osób, które się w tej dziedzinie specjalizują.
No ale panie Marcinie, tutaj słuchacze mówią, że są lekarze, którzy na całym świecie, którzy podważają szczepienia, jakby istotę tego i są takie osoby.
Którzy leczą rękami, tak, zamiast operacji, ziołami. No są różne, wiadomo, odsetek jest. Natomiast warto przeanalizować sobie wyniki, ilu osób spośród służby medycznej jest zaszczepionych. I tam jest 90 parę % z tego, co ja czytałem. Także no idę za tym głosem, tak? Jeżeli ktoś, kto na tym się zna, w przeważającej większości 90% jest zaszczepiony i większość deklaruje, że będzie szczepić dzieci, no to jestem również za tym. Nie wierzę w nikich trenerów, YouTube'ów i innych. Mam też córkę, która jest co prawda trochę starsza, ale jeżeli miałbym podjąć teraz decyzję, no to pojawia się taka sytuacja, tak? Jeżeli ma na przykład lekarz mówi, że wymagana jest operacja, no to dziwne by było, gdybym na tę operację jakby sprzeciwił się tej operacji.
No, a ryzyko związane z operacją jest na pewno większe niż ryzyko związane z podaniem szczepionki.
Także mówię, no, w sytuacji warto się zastanowić, jeżeli lekarz mówi, że wymagana jest operacja, że jest ona w danej sytuacji wymagana, tak? No to się nad tym nie zastanawiam, tylko ewentualnie konsultuję jeszcze z jednym lekarzem, jeżeli dwóch mówi, że tak, że jest to wymagane, potwierdzam, to, no to ciężko mi było w takiej sytuacji powiedzieć, że nie, ta operacja nie jest konieczna, bo nie, bo takiej choroby nie ma, tak, na przykład.
Panie Marcinie, pozdrawiam, dziękuję bardzo. 61 86 54 64. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym dołączyć do rozmowy.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Mimo, że mam dzieci trochę starsze, bo najmłodszy ma 17 lat, najstarszy jest dużo starszy. Nie sądzę, żeby to miało znaczenie, że najstarszy był nopem w momencie, gdy miał 2 lata. Natomiast mam takie pytanie do wszystkich entuzjastów tej szczepionki. Czy państwo zdajecie sobie sprawę, że długość badań klinicznych nad lekami to standardowo jest 3 do 5 lat.
A szczepionkami ja nawet 10. Sobie. Szczepionkami nawet 10.
Ja bardzo cenię profesora Wysockiego. Również mojemu dziecku bardzo pomógł. Natomiast zwróćmy uwagę na to, jak długo stosujemy obecne szczepionki. I jaką wiedzę mamy na temat odłożonych skutków tej szczepionki. Ja przypomnę tylko może taki najbardziej chyba drastyczny przykład leku popularnie stosowanego. U nas nie, bo on był dostępny tylko na Zachodzie. W latach 50. Taliomid, o ile dobrze pamiętam nazwę, lek bardzo skuteczny na szpiczaka czy coś podobnego, jeżeli chodzi o, w każdym razie na bardzo intensywną chorobę rakową. Bardzo skuteczny. Propagowany jako lek przeciwbólowy, wywołał kilkanaście tysięcy trwałych uszkodzeń płodu. Dzieci rodziły się bez rąk, bez nóg. Nikt na ten temat wcześniej nie wiedział. Zastanówmy się nad tym, jak ta szczepionka zadziała później. Może nie wychodźmy przed szereg.
No widzi pani, znaczy to jest pytanie, czy na przykład gdyby się zaszczepiła większość populacji dorosłej, to może nie trzeba byłoby szczepić dzieci. Ale tak nie jest, ale tak nie jest, więc wystawiamy trochę ryzyko dzieci na pewne ryzyko z powodu tego, że 30% dorosłych nie chce się zaszczepić.
Ale bądźmy szczerzy. Organizm dziecięcy, pan doktor Wysocki wspomniał, że lekarz, który się wypowiada krytycznie na temat szczepienia dzieci, nie jest pediatrą. Czyli to oznacza, że leczenie dzieci jest trochę inne niż leczenie dorosłych. Organizm dziecięcy jest inny i inaczej funkcjonuje. Jego fizjologia jest inna niż organizmu dorosłego. Dlaczego chcemy porównywać skutki szczepionki na organizmach dorosłych i przenosić to na organizmy dziecięce?
No, dzieci dostają więcej szczepionek w sumie niż dorośli. Bardzo
się z tym też zgadzam, że jest to, delikatnie mówiąc, nieporozumienie.
Próbuję pani odpowiedzieć na to pytanie. No, by dzieci na krztuśca na przykład częściej chorowały, czy na polio, o czym już rozmawialiśmy. Jest z nami dr Jacek Profaska, wieloletni dyrektor Szpitala Dziecięcego imienia Krysiewicza w Poznaniu. No, tu te wątpliwości, o których mówiła pani, pewnie jest wiele. No, jaką ścieżkę właśnie powinien przejść rodzic przed podjęciem decyzji? Co rozważyć, co sprawdzić i co przemyśleć?
Przede wszystkim, myśląc o dobru swoich dzieci, powinien przyjąć do wiadomości, że szczepienia w ogóle jakby takie są największym osiągnięciem medycyny, jednym z największych osiągnięć medycyny. Zatem nie posiadając na ten temat specjalistycznej wiedzy, znaczy szary obywatel takiej wiedzy nie posiada, no trzeba oprzeć się na autorytetach. Autorytety generalnie w tym zakresie nie mają wątpliwości. Każde szczepienie, a w tym wypadku szczepienie COVID, jest szczepieniem absolutnie słusznym. Oczywiście ono jest obarczone ryzykiem, akurat w wypadku szczepienia COVID to ryzyko jest stosunkowo nieduże w porównaniu z innymi szczepieniami. I w takiej sytuacji mądrość rodzica musi się opierać na tym, że zaufamy historycznym doświadczeniom. Gdyby nie było szczepień, zapewne ludzkość byłaby na etapie, no może nie kamienia łupanego, ale jeszcze dymiących chat i ognisk. Zatem tu co do faktu poparcia tej idei nie mam żadnej wątpliwości. Oczywiście każdy rodzic w obawie przed powikłaniami zadaje sobie pytanie. Niewykluczone, że, a tu już jest statystyka, że raz na ileś 10 000 przypadków może pojawić się jakieś powikłanie. Nawiasem mówiąc, w przypadku covidowych one są stosunkowo niewielkie i właściwie bez znaczenia w większości. Zatem reasumując, akurat już nie mam tak małych dzieci, ale wszystkie moje dzieci, kiedy były na etapie szczepień, były bezwzględnie w tym zakresie szczepione. Ja bym każdemu z rodziców w wieku 12 do 18 lat radził, jeżeli ta szansa się pojawiła, to z niej skorzystać, bo inaczej będziemy cofali się w postępach walki z COVID-em.
Panie doktorze, oczywiście, to z jednej strony mamy tą odpowiedzialność za całą populację, bo na tym polegają szczepienia. Z drugiej strony myślimy tak trochę egoistycznie o dobru własnego dziecka. Na ile właśnie to ryzyko, o którym pan mówił, jest przekonujące? Bo ja myślę, że każdy rodzic, który będzie podejmował taką decyzję, nie będzie myślał o populacyjnej odporności społeczeństwa, tylko będzie myślał wyłącznie o swoim dziecku.
No tak, no, ale ta odpowiedzialność polega każdej czynności, dotyczy każdej czynności odpowiedzialnego rodzica. No, wypuszczając same dziecko na ulicę, też musi mieć świadomość, że przechodzenie przez jezdnię jest czynnością ryzykowną, nawiasem mówiąc, niewykluczone, gdyby opracować to statystycznie, to przechodzenie przez jezdnię w wieku 12 do 18 lat powoduje więcej ofiar aniżeli COVID. Nie można przesadzać w tej poczuciu zastanawiania się nad skutkami, zwłaszcza w tym konkretnym przypadku choroby, czyli COVID, bo co innego, gdyby ryzyko tych odczynów poszczepiennych, tych znaczących odczynów poszczepiennych, ryzyko powikłań zagrażających życiu było statystycznie znaczące. Wtedy sam bym pewnie zastanawiał się, czy to ryzyko podejmować. Natomiast w tej chwili naprawdę musimy tłuc do głowy, używając takiego kolokwializmu, wszystkim, że nie można słuchać czy wsłuchiwać się w tych, którzy podważają cel tego szczepienia, wysuwając argumenty, że mogą być powikłania. Fachowcy w tym zakresie się wypowiedzieli. Ja nie jestem aż tak wybitnym specjalistą, no ale przecież wypowiadają się na forach publicznych ludzie, którzy w tym zakresie mają niesamowite doświadczenie i na czymś musimy się oprzeć. Jeżeli będziemy podawali wątpliwość i tych wątpliwości będziemy mieli zbyt wiele, no to oczywiście to w końcowym efekcie się przeniesie negatywnie na nas, bo tak naprawdę jeżeli tych szczepień nie wprowadzimy, to ja nie widzę szansy na rozwiązanie problemu COVID-u w ciągu najbliższych lat. Oczywiście może się okazać, i to są często argumenty tych osób, którzy mają jakieś tam wątpliwości, że ten COVID naprawdę nie istnieje. To oczywiście jest fikcja, ale pojawi się inne schorzenie. No pewnie się pojawi, skończy się COVID, pojawią się inne zagrożenia medyczne, ale po to medycyna pracowała przez tysiąclecia i robiła i realizowała w tym zakresie postęp, ażeby teraz dojść do momentu, w którym to można wykorzystać. Więc ja nie mam żadnych wątpliwości. Mogę tylko trochę współczuć tym, którzy te wątpliwości mają nadmierne. No, wyobrażam sobie, że osoba, która ma jakieś negatywne, skrajnie negatywne doświadczenie z medycyną, może mieć takie obawy, ale przeciętny rodzic, który co do otoczenia, powiedzmy, z zdarzeniami medycznymi swoich dzieci nie miał żadnych złych doświadczeń, to powinien walić jak w dym i zaufać lekarzom, zaufać naukowcom i szczepić.
Panie doktorze, ostatnie pytanie w kontekście tego, co pan powiedział. W takim razie skąd biorą się te informacje w sieci, które podważają autorytety medyczne? Skąd się biorą informacje o tych zgonach poszczepienkowych? Skąd się biorą przeróżne informacje, które sprawiają, że ludzie mają tak dużo wątpliwości?
No niestety to jest problem w ogóle sieci. W sieci każdy może napisać każdą bzdurę i jeżeli ktoś nie będzie potrafił tego racjonalnie przesiać, no to może powodować określone tego konsekwencje psychologiczne. Ja zakładam, że są to fake newsy, bo naprawdę one nie mają w świetle mojej wiedzy i dostępu do aktualności medycznych. One nie mają praktycznie żadnego źródła naukowego, natomiast mają bardzo dużo takie, bym powiedział, potencjał emocjonalny, no bo oczywiście dla wielu ludzi, którzy są słabi w sensie wiedzy medycznej, no to często atrakcyjniejsze są rozwiązania czy propozycje, że jest to, nie wiem, spisek, że jest to jakaś tam ukrywana albo też wymyślona pandemia. I jeżeli to trafi na takie właśnie środowiska, no to niestety będzie miała odzew pozytywny. Natomiast traktować to się powinno jako fake newsy i z odpowiednim dystansem.
Bardzo dziękuję. Dr Jacek Prowaska, wieloletni dyrektor Szpitala Dziecięcego im. Krysiewicza w Poznaniu, pediatra. Pan Krzysztof, dzień dobry. Teraz na antenie.
Chciałbym tylko jedną rzecz zaznaczyć, ponieważ pan profesor, mój przedmówca, powiedział, że powinniśmy się opierać na autorytetach. Jak najbardziej tak, z tym, że ci, którzy są sceptycznie, którzy wprowadzają jak gdyby nutę sceptycyzmu, do których też należę, to też są tuzy światowej medycyny i to cały czas są profesorowie i to cały czas są fachowcy. Więc moim zdaniem, żeby rozpętać albo nie rozpętywać burzy i nie dzielić się tutaj społecznie, to moim zdaniem powinna nastąpić, na pewno powinno nastąpić coś, co nie następuje. Czyli debata publiczna, sceptyków i nie sceptyków, żeby można było się wypowiedzieć.
Specjalistów, tych, którzy się na tym znają, tak?
No dokładnie tak, bo
my możemy sobie, proszę Państwa, my możemy sobie tutaj różne rzeczy opowiadać, no ale ja nie jestem lekarzem, pan też nie jest lekarzem.
Absolutnie.
Więc bardziej mówimy o tym, na czym stoimy, to znaczy przed podjęciem decyzji. A pan ma dziecko w wieku 12 lat i starsze?
Tak, mam, oczywiście.
I co pan zrobi?
No jestem zdecydowanym sceptykiem. No nie mam ochoty szczepić jakimkolwiek z preparatów mojego dziecka w momencie, kiedy słuchamy wypowiedź ministra zdrowia, a padło coś takiego, że jest to eksperyment medyczny. No nie mam ochoty eksperymentować na moim dziecku.
Mhm. Ale to też będzie eksperyment, że pan nie zaszczepi, wie pan o tym.
Może to jest z drugą stronę, ale nie wiem, co jest gorsze, czy świadome... No,
i tak uczestniczymy w eksperymencie medycznym, zresztą tutaj profesor chyba powiedział to...
Więc ja nie.
Wysocki, że 70 tysięcy Polaków przeszło ten eksperyment i są w tej chwili na cmentarzu.
To jest właśnie ta kwestia, do której tak jeszcze nie doszliśmy. Natomiast i pewnie w jedną i w drugą stronę są te wagatki. W związku z tym, żeby to po prostu uciąć, moim zdaniem powinno być, mamy XXI wiek i wszyscy mówią na ten temat, że rzeczywiście badania nad szczepionką trwają latami. A jakoś ani jedna, ani druga strona, a mało tego, ci, którzy są sceptycznie do tego nastawieni, nie są w ogóle dopuszczani do głosów, bo nie mam takich informacji. Ja śledzę to dość pilnie. Nie są dopuszczani do głosów sceptycy.
Cytowałem na początku wypowiedź profesora Gieleraka, który jest sceptyczny, jeżeli chodzi o szczepienia dzieci z Centralnego Szpitala Klinicznego MON. I tutaj do niego się także wypowiedzi odniósł pan profesor Wysocki. To żałuję, że nie słuchał pan od początku. Pozdrawiam serdecznie. I pan Rafał na sam koniec już pewnie chciał dodać na koniec jakąś puentę.
Tak, panie rektorze.
Tylko panie Rafale, w temacie szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia poproszę.
Szybko, 12:55 na zegarze, więc już wszystko kończę. 25 stopni, ładna pogoda. Truskawki tanieją w razie czego.
Panie Rafale, tak, bo będę bez litości.
Szybko lecę. No mnie się wydaje, że to tak jak tu pan poprzedni mówił, to jest eksperyment medyczny na dzieciach, to jest trochę niebezpieczne moim zdaniem, mnie się wydaje. Ja też już mogłem się zaszczepić, a jednak się boję. I na razie mnie się to nie spieszy. W czerwcu na razie mi się nie spieszy do tego, a potem, jeżeli będziemy przymuszeni w jakiś sposób, że do sklepu nie będziemy mogli wejść
To wtedy pan się zaszczepi?
Do kina, do teatru, na stadion. No bo tak będzie, że w dowodzie będą dane wbite i człowiek nie będzie mógł nawet do sklepu wejść po zakupy. No, tak to chyba się zakończy.
Mówi pan, że tak będzie?
No ja się obawiam tego. To będzie dobrowolny przymus, panie redaktorze. Tak mi się wydaje. Oby nie, ale tak mi się wydaje, że to tak może się skończyć, bo te szczepionki teraz nie schodzą, to wciąż zachęcają reklamy w radiach, w telewizjach i tak dalej, bądźmy jak killer i tak dalej. No więc wydaje mi się, że po prostu to się stanie w końcu dobrowolnym przymusem.
Panie Rafale, szczepionki schodzą. 22 miliony Polaków się zaszczepiło, więc schodzą.
No, ale to tak różnie, bo to się mówi tak i tak. Ale eksperyment medyczny na dzieciach.
Panie Rafale, nie szczepiąc się, też pan przeprowadza eksperyment medyczny. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem to się zakończy. Pozdrawiam pana gorąco. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Audycja w środku dnia. Dzisiaj mówiliśmy o szczepieniu w grupie wiekowej 12-15 lat. Przypomnę, od dzisiaj osoby, które już skończyły 12 lat, mogą być przez rodziców zapisane na szczepienie. Można to zrobić przez bezpłatną infolinię albo przez rejestrację pacjent.gov.pl. Dziękuję państwu. Wojciech Chmielewski, życzę udanego, spokojnego dnia. Za 3 minuty godzina 13:00. Za chwilę w programie Radia Poznań wiadomości.
W środku dnia.